na zegarze, 5 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie dobry wieczór mówią państwu realizujący program Paweł Kwiatkowski w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. A do 20 między innymi o taekwondo olimpijskim i wielkim festiwalu dzieci w tej dyscyplinie sportu na matach w Śremie. Będzie także o olimpijskiej wyprawie do koreańskiego Pjongczangu młodzieży z podkościeńskiego Racatu. Będzie o piłce nożnej w kontekście drugoligowej Warty Poznań. Będzie o wioślarstwie w rozmowie z trenerem Marcinem Witkowskim. Będziemy także zapraszać na zbliżające się imprezy, wielkie imprezy w naszym regionie, m.in. festiwal jeździecki i nowości związane z tym festiwalem w podtrzemotulskim Baborówku. Będzie także o sporcie w regionie pilskim. Będziemy zapraszać również na pięściarską galę na poznańskie Morasko. Ta gala co prawda dopiero w marcu, ale warto już o niej posłuchać także dziś. 5,5 minuty po 19, niedziela 28, dzień stycznia, sportowa niedziela, najważniejsze informacje w skrócie.
Przypomnijmy, Słoweniec Anze Semenic wygrał indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, rozegrany dzisiaj w Kopanem. Drugi był Andreas Wellinger z Niemiec, a trzeci inny Słoweniec Peter Prewc. Najlepszy z Polaków Stefan Hula, który prowadził po pierwszej serii, zajął ostatecznie czwartą lokatę. Dopiero 38 był Kamil Stoch, który nie awansował do drugiej serii i stracił tymczasem fotel lidera pucharowej rywalizacji. Szwajcar Roger Federer wywalczył 20. wielkoszlemowy tytuł w karierze. W dzisiejszym finale tenisowego turnieju Australian Open pokonał w Melbourne Chorwata Marina Cilicza 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 i 6-1. Jadący Fordem Fiesta WRC Francuz Sebastian Ogier wygrał 86. rajd Monte Carlo, rozpoczynający nowy sezon Mistrzostw Świata. Drugie miejsce ze stratą ponad 58 sekund zajął Estończyk Ott Tanak, kierujący Toyotą Yaris. W dwóch dzisiejszych spotkaniach Ekstraklasy koszykarek z udziałem wielkopolskich drużyn Enea ZS Poznań przegrała w Lubinie z tamtejszymi akademiczkami 67-80, a Ostrowia uległa w Bydgoszczy Artego 66-85. Trwa mecz pierwszej ligi siatkarzy we wrześniu. Miejscowy Rispol podejmuje drużynę AZS-u Częstochowa po trzech setach prowadzenia Rispolu 2-1.
Już niebawem, za kilka minut, będziemy na matach w Śremie, gdzie odbył się festiwal taekwondo olimpijskiego dzieci. No ale my mamy jeden zaległy konkurs. Oczywiście niestety nie odpowiedzieli państwo prawidłowo, że trenerem szczypiornistów Energii MKS-u Kalisz jest pan Paweł Rusek. Zatem to pytanie już uznajmy za zaległe. A tymczasem kolejny konkurs o trójdzielny kalendarz Radia Poznań. Też będzie trenerskie pytanie. Dzisiaj Ostrowia przegrała mecz z drużyną Artego Bydgoszcz w Ekstraklasie żeńskiej koszykówki. A ostatnio bydgoszczanki mają znakomitą pastę. Zdobyły m.in. Puchar Polski. A tą drużyną od wielu, wielu już lat dowodzi poznański trener, który dokładnie 24 lata temu doprowadził m.in. Olimpię Poznań do trzeciego miejsca w Europie. Zatem zapytajmy, proszę podać imię i nazwisko tego koszykarskiego szkoleniowca. 618-654-654. No a my teraz gramy przebój nie tylko minionego Sylwestra. In my direction, so thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. No, tym razem poszło państwu błyskawicznie i kalendarz powędruje do Mokronosu. Stamtąd zadzwonił pan Ireneusz. Panie Ireneuszu, i podał pan błyskawicznie prawidłową odpowiedź, która brzmi...
Chodziło o Tomasza Herkta.
Tak jest, pan Tomek Herkt wciąż w znakomitej szkoleniowej formie, dowodzący ekipą Artego Bydgoszcz Koszykarek. Zdobywa z nimi kolejne trofea i z powodzeniem występują także na europejskich parkietach. Dziękujemy. Nagrodę, czyli kalendarz od Radia Poznań, prześlemy do pana pocztą. Gratuluję i pozdrawiam. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentando.
pieza, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye.
Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
12 minut po godzinie 19. Teraz przeniesiemy się do Śremu, gdzie wczoraj odbył się już 6. wielkopolski turniej dla dzieci o Puchar Feniksa w taekwondo olimpijskim. Na matach rywalizowało blisko 80 zawodników z 6 działających w naszym regionie klubów.
Roli dziecięcych zmagań o Puchar Feniksa w Śremie nie da się przecenić, przekonuje prezes uczniowskiego klubu Feniksa Śrem Bartłomiej Cempla.
Robimy te zawody cyklicznie. Gromadzimy na tych zawodach dzieci z terenu Wielkopolski i są to zawody dla dzieci w konkurencjach sprawnościowych, czyli to są rzeczy, które dzieci na wstępie opanowują, żeby potem się rozwijać w dyscyplinie sportu już bardziej konkretnej, czyli startują potem w konkurencji kiorugi, czyli walki sportowej. Tutaj w tej chwili widzimy konkurencję w wyskoku dosiężnym, w punse, czyli układach formalnych taekwondo oraz na przemiennych kopnięciach, tak zwane dolio montong.
Trener w klubie Feniks Bartosz Kałużny podkreśla z kolei, że na takich zawodach dzieci zdobywają fundamentalne doświadczenia.
Zwłaszcza dla małych taekwondzistów są to najczęściej ich pierwsze zawody, pierwsza styczność z rywalizacją sportową, z rówieśnikami z innych klubów. Jest to dla nich bardzo duże wydarzenie. Dla nas też są ważne zawody, żeby dawać tym najmłodszym zawodnikom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z prawdziwym sportem, szansę na zaprezentowanie się, na rywalizację i walkę o medale.
W roli sędziny na zawodach w Śremie Hanna Okoniewska, wychowanka Feniksa, obecnie zawodniczka poznańskiego AZS-u. Czy również od takich zawodów zaczęły się pani sportowe rywalizacje?
Tak, oczywiście. Takie zawody uczą dzieci pokory, konkurencji, i też również od takich zaczynała, oczywiście.
To, co widzimy teraz na matach, wygląda na nawet takie niewinne zabawy, ale one mogą prowadzić do fajnych sukcesów, czego dowodem pani na przykład sukces ubiegłoroczny.
Tak, w zeszłym roku zdobyłam srebro razem z moimi koleżankami podczas letniej uniwersjady w Tajpeju. Zrobiłyśmy to w walkach drużynowych. Stałyśmy wyżej na podium niż koreanki, które są mistrzyniami w tym wszystkim.
Jest to jeden z największych sukcesów tutaj naszego lokalnego taekwondo.
Dodaje z dumą trener Kałużny. Oczywiście na takich zawodach oprócz małych sportowców, działaczy sportowych, nawet lokalnych władz, są też rodzice, którzy kibicują swoim dzieciom. Jest także pani
Agnieszka.
Pani ma małego taekwondzistę.
Taekwondzistkę.
Ile ma lat córka?
No teraz w tym roku 7.
Od kiedy ćwiczy?
Ponad rok.
Dlaczego ćwiczy?
Na zdrowia.
Czy zauważyła pani pozytywny wpływ na córkę tego, że uprawia ten sport właśnie?
No oczywiście, jest bardziej zdyscyplinowana, no i na pewno jest bardziej sprawna. Trzymam za nią kciuki, natomiast nie będę jej zmuszała do tego, jeżeli stwierdzi w pewnym momencie, że nie chce. Nic na siłę.
Na koniec mali zawodnicy, 13-letnia Ines i 9-letnia Hania, opowiedziały mi, jak taekwondo kształtuje ich charaktery.
Jest to bardzo fajny sport, który daje mi weny i motywację taką dużą do życia. Ten sport również uczy koncentracji, rozwoju umysłowego trochę, wytrzymałości. Wydaje mi się, że jestem po prostu poważniejsza dzięki temu sportowi.
Miałam straszny lęk i bałam się po prostu pająków. Ale gdy zaczęłam trenować taekwondo, stałam się odważniejsza i już nie miałam strachu.
Coś się u ciebie w głowie przestawiło, że tak. Zmieniło się twoje nastawienie.
Tak. Na przykład jeśli walczymy, to nie tylko żeby zdobyć medal, ale żeby rozwijać swoje właśnie umiejętności.
Jak słychać, uprawianie taekwondo olimpijskiego dobrym lekiem na wszelkiego rodzaju uprzedzenia i lęki. Dodajmy, że Puchar Feniksa pozostał w Śremie, ale u konkurentów organizatorów turnieju, czyli w klubie Rapid Śrem. A z młodymi taekwondzistami rozmawiał Rafał Regulski.
zegarze. 17 minut po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Już po raz 13 kibice z Racotu wyjadą na Igrzyska Olimpijskie. Ich flag za kilkanaście dni nie zabraknie także na zimowych Igrzyskach Olimpijskich południowo-koreańskim Pjongczangu. Wyprawę tradycyjnie organizuje szkolny klub sportowy Jantar z Racotu niedaleko Kościana. Wczoraj w tej podkościańskiej wsi odbyła się prezentacja kibiców, którzy wylecą do Korei 8 lutego. A na tę prezentację wybrał się nasz reporter Jacek Marciniak.
Będę to pierwszy raz gdzieś tak daleko poza Polską i trochę się faktycznie stresuję.
Czym dla Was jest ta wyprawa?
Największą przygodą życia na pewno, no i czekamy na super wrażenia, no i na medale, przede wszystkim medale Kamila Stocha.
Nowe, ogromne wyzwanie, mam nadzieję, że uda mi się sprostać wszystkiemu temu, co Wojtek przede mną postawił.
Kierownik wyprawy Artur Opas.
Wyjazd na Igrzyska w tak egzotycznym miejscu, można powiedzieć, jak Korea, na pewno jest czymś wymagającym dobrego przygotowania. Było tego czasu bardzo mało, do momentu, kiedy po prostu Wojtek zdecydował, że nie może polecieć i poprosił mnie o pomoc, ale mamy grupę bardzo zgraną, młodzież, która jest zainteresowana sportem, więc myślę, że będzie wszystko w porządku. Śpimy, jakby można powiedzieć, w centrum Pjongczang, 500 metrów od stadionu olimpijskiego, na którym będzie otwarcie, zamknięcie oraz ceremonia wręczenia medali codziennie. Śpimy w szkole, znaczy w takiej bursie przyszkolnej, natomiast co do biletów, na tą chwilę mamy już zakupione bilety na pierwszy konkurs skoków na skoczni normalnej oraz na biatlon kobiet na 15 kilometrów. Pozostałe bilety będziemy organizować na miejscu, ponieważ większość biletów, na które jesteśmy zainteresowani, chodzi tutaj głównie o skoki, są po prostu na tą chwilę niedostępne.
Grupa liczy 21 osób. Większość jest młodzieży, czyli uczniów, absolwentów i studentów. Pani dyrektorka Domu Dziecka ze Wschowy, pani Barbara Tlauka, jedzie po raz 12, czyli też jadą osoby doświadczone, które będą pomagać młodzieży w kibicowaniu.
Zawsze mówię, igrzyska są fajne, kiedy są niespodzianki. I to niespodzianki miłe dla nas, no a jakby z drugiej strony zobaczenie kawałka innego świata. I to mnie bardzo pociąga. Ja już byłam w Chinach, byłam w Japonii. Sądzę, że Korea to jednak jest jeszcze inny kawałek świata i to jest też powodem, że jadę, bo oprócz sportu moje zainteresowanie to także turystyka. Zupełnie inaczej ogląda się w telewizji, zupełnie inaczej ogląda się zawody sportowe na żywo i adrenalina idzie naprawdę do góry i każdemu życzę chociaż raz w życiu przeżyć takie emocje, jakie odbywają się w trakcie oglądania przede wszystkim występów Polaków.
Mamy bardzo dużo pomponów, flag, dzwonków, trąbek. Na pewno nas będzie widać w każdej telewizji i słychać na pewno na skoczni, więc skoczkowie powinni poradzić sobie dzięki naszemu dopingowi.
A to olimpijska przygoda SKS-u Jantar z pod Kościana z Racotu trwa już od 1992 roku, ponieważ wtedy nastąpiła ta pierwsza olimpijska wyprawa na letnie igrzyska Barcelona 1992. Trzymamy kciuki za młodzież z Racotu, z klubu Olimpijczyka, trzymamy kciuki także za biało-czerwonych. Płomień znicz olimpijski zapłonie w Pjongczangu dokładnie 9 lutego. Oczywiście o tej imprezie także będzie sporo informacji na antenie Polskiego Radia Poznań. No a teraz konkursowo, żebyście Państwo mogli sobie dokładnie zaznaczyć, że 9 zaczynają się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Kalendarz trójdzielny od Radia Poznań. Kalendarz specjalnie przygotowany przez naszą stację. A pytanie oczywiście olimpijskie. Proszę podać imię i nazwisko człowieka, który będzie chorążym polskiej reprezentacji podczas ceremonii otwarcia zimowych Igrzysk Pjongczang 2018. 61 8 654 654 to telefon do naszego studia, a teraz przez 3,5 minuty muzycznie. niektórzy z Państwa mieli problemy z imieniem człowieka, który będzie chorążem polskiej reprezentacji na ceremonii otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, ale tych problemów absolutnie nie miał pan Grzegorz Twardowski z Wilkowic. Panie Grzegorzu, bo chorążem polskiej reprezentacji będzie...
Zbigniew Brudka.
Tak jest, Zbigniew Brudka, złoty medalista olimpijski poprzednich igrzysk w Soczi. Dziękujemy serdecznie, wyślemy nagrodę pocztą. No a my jeszcze dodajmy, że będziemy mieli także inne wielkopolskie akcenty na igrzyskach. Między innymi wystartuje po raz kolejny pan czenista Jan Szymański, a co prawda reprezentujący flotę Gdynia, ale z pochodzenia wielkopolanin poznaniak Krzysztof Tyrkowski będzie także w naszej osadzie bobslejowej. A więc będzie za kogo trzymać kciuki, nie tylko za Kamila Stocha. A u nas za minutę i 15 sekund będzie o piłce nożnej.
Radio Poznań.
Ten sygnał coraz częściej będzie pojawiać się na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie. Nic dziwnego, w lutym nie tylko samymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi żyć będą kibice. Rusza wówczas bowiem także wiosenna część rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy.
I to dokładnie w dniu inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu rozpocznie się ta wiosenna część lotto ekstraklasy, ale my na występ kolejorza poczekamy do 11 lutego, do niedzieli, do godziny 18. Wtedy w Gdyni z Arką zagrają podopieczni Nenada Bielice, którzy niedawno zakończyli zgrupowanie tureckim Belek. Zanim pojechali, zagrali mecz sparingowy z trzecioligową Polonią Środa Wielkopolska, wzmocnioną Luisem Enriquezem. Wygrali 4-3, no a później też było nieźle, jeśli chodzi o te wyniki na zgrupowaniu w Turcji.
Trzy sparingi w Belek, dwa zwycięstwa, jedna porażka, ta ostatnia w piątkowym starciu z Hajdukiem Split 0-1. W sobotę Lechici przez Berlin wrócili na Bułgarską. Teraz dostali od sztabu szkoleniowego dwa dni wolnego i we wtorek wrócą do zajęć, a przed inauguracją Ekstraklasy rozegrają jeszcze jeden mecz sparingowy, zmierzą się z pierwszoligowym GKS-em Tychy. Często w tej przerwie zimowej najczęstszym, takim najciekawszym tematem dyskusji kibiców są ruchy transferowe. O tych ruchach do Lecha już wiemy. W ostatnim okresie zrobiło się głośno o odejściach. Wiadomo już, że coraz bliżej pożegnania.
Najpierw odszedł nie ten Nielsen, który miał, prawda?
Tak, Lasse Nielsen pożegnał się i odszedł do dobrze znanego chyba także poznańskim kibicom szwedzkiego Trelleborga, bo Krzysztof w tym Pawlak. Zespole między innymi występował Krzysztof Pawlak. Pożegnanie z Lasse Nielsenem wszystko wskazuje na to, że także drugi Nielsen w ekipie kolejorze, czyli Niki Bile, również już nie będzie dłużej występował w ekipie poznańskiego Lecha. Coraz bliżej jest jego przejście do innego klubu. Prawdopodobnie wyląduje ostatecznie w Grecji. Na testach medycznych w Turcji jest z kolei Abdulaziz Tetteh, który nie wrócił z Lechem do Poznania, tylko został na miejscu. Dzisiaj pierwsza część testów medycznych, jutro druga i być może także podpisanie ostatecznego kontraktu.
Na razie największym, twoim zdaniem, wygranym z tych obserwacji, chociażby przekazów internetowych naszych kolegów z telewizji Lech TV, Niklas Berkot, zaskoczył niesamowicie.
Zgadza się. Często jest tak, że piłkarze w Lechu Poznań potrzebują, jak to się mówi, pół roku na odpowiednie wkomponowanie się zespół, przyzwyczajenie i dopiero...
Żeby odpalili.
Żeby, tak, dopiero po tych 6 miesiącach odpalają. Tak było z Paulusem Arajurim, tak było z Tamasem Kadarem na przykład. Być może tak będzie właśnie właśnie z Niklasem Brokrotem, który rzeczywiście z wielu piłkarzy Lecha Poznań robił najciekawsze, najlepsze wrażenie podczas tych sparingów. Będzie miał szansę zapewne występu z pierwszej minuty, bo kontuzja cały czas uniemożliwia grę Maciejowi Makuszewskiemu, także dla niego to naprawdę wiosna prawdy.
Jestem ciekaw też szans dla młodych piłkarzy poznańskiego Lecha, bo zawsze z wielką przyjemnością obserwuję, gdy ludzie związani z kolejarzem, właśnie od dziecka, wchodzą ostrzejszym takim rytmem do pierwszej jedenastki. Znamy już doskonale Roberta Gumnego. Ważna runda także dla tego piłkarza, by potwierdzić swoje bardzo wysokie umiejętności. No i Kamil Jóźwiak, człowiek, który musi coś udowodnić nie tylko sobie, ale także trenerowi Bielicy.
Kamil Jóźwiak i także pukający do pierwszego zespołu inni młodzi piłkarze, Jakub Moder, Tymoteusz Klubś, czy być może sprowadzony także Jakub Serafin, który jeżeli odejdzie Tetek, to najprawdopodobniej wróci z wypożyczenia do norweskiego Haugesund na bułgarską.
Dobrze, to Nenad Bielica. Trzymajmy za niego też kciuki, żeby wszystko się udało, żeby nic nie popsuć. I myślę, że nie popsuje także niczego z fajnej w poprzedniej części rozgrywek w drugiej lidze piłkarskiej Warty Poznań, trener Petr Nemec. Warciarze to też zawsze klub cieszący się ogromną sympatią i nadspodziewanie udana jesień.
Zgadza
prawda?
Się. Pozycja zajmowana w tabeli, a także forma na boisku, jaką można było zauważyć w ekipie Zielonych jesienią, zaskoczyła pozytywnie wielu kibiców. Trzymamy kciuki, żeby utrzymała się także wiosną. Na razie ekipa Petra Nemca przygotowuje się do tych spotkań wiosennych. Między innymi miała okazję rozegrać wczoraj kolejny mecz sparingowy. Warta wygrała z Sokołem Kleczew 3-2 po gorach Bartosza Kieliby, Pawła Piceluka i Adriana Cierpki.
A teraz dokładnie 4 minuty i 36 sekund. Wielogłosy o przygotowaniach piłkarzy Warty Poznań do wiosennej części rozgrywek. Materiale Grzegorza Hałasika.
Na dobre rozkręcone przygotowania piłkarzy poznańskiej Warty do rundy wiosennej drugiej ligi trener Zielonych Petr Nemec.
No właśnie od tego ten styczeń jest. No, taka jest prawda, że praktycznie to jest miesiąc, gdzie trzeba dobrze popracować. Jesteśmy na boisku, jesteśmy w terenie, jesteśmy na siłowni, także pracujemy nad wytrzymałością, nad siłą. No i pomalu ten styczeń się kończy, także zawodnicy już też wierzą, że więcej będzie piłki i więcej taktyki i techniki, także to już myślę ten luty będzie dla nich trochę przyjemniejszy.
Pan sobie już przeanalizował całą rundę jesienną zapewne i wie pan, gdzie tych punkcików zabrakło, bo to jest dobre miejsce, które raz Warta zajmuje trzecie, ale pamiętamy, że długo Warta była liderem.
Wiem, była liderem, ale ja też zawsze mówiłem, że ja lubię atakować od tylu, chociaż myślę, że parę punktów nam uciekło, które niepotrzebnie, bo myślę, że akurat w tych meczach nie byliśmy gorsi, no ale jest to piłka, musimy się cieszyć z tego, że mamy tyle punktów, ile mamy i ta szansa na to walczyć aż do końca o ten cel awans na pewno tutaj jest i będziemy wszystko robili, żeby się nam udało.
Dobra deklaracja. Nie udajemy, nie mówimy, że Warta chce grać z meczu na meczach najlepiej, tylko stawiamy cel na wiosnę, awans do pierwszej ligi.
No cel, wiadomo, gdzieś w tych głowach to jest, a tą poprzeczkę sami postawiliśmy sobie, jeżeli jesteśmy na trzecim miejscu, to myślę, że by było źle nie myśleć o tym najwyższym celu.
Skład Warty na rundę wiosenną.
Myślę, że ta kadra ma swoją siłę, jeżeli będzie pracowała, a wierzę, że już taki sezon, nebo pół sezon, tak jak była jesień, kiedy miałem 6-7 kontuzjowanych, że już to się nie powtórzy i że ta cała kadra będzie do dyspozycji wiosną i powalczy o punkty.
I wzmocniona, bo jest już Paweł Piceluk, trwają prace nad transferem Michała Jakubowskiego. To są zawodnicy ściągani z pierwszej ligi.
No tak, myślę, że tu akurat się powtarza to, co udało się latem, bo też przyszli zawodnicy, którzy grali w wyższych ligach a w pewnych momentach to miało skutki, także jedziemy cały czas w tym samym kierunku i nie chcemy robić jakieś wielkie zmiany, ale wiadomo, zawsze jakiś tam zawodnik, który ma za sobą dobrą przeszłość, można z niego skorzystać.
Do połowy lutego piłkarze poznańskiej Warty będą trenowali w Poznaniu, a w połowie lutego wyjazd na zgrupowanie do Turcji. Dyrektor sportowy Zielonych Arkadiusz Miklosik.
Lecimy do Antalii od 15 do 24 lutego. Trzy gry. Jedna to jest z zespołem rosyjskim Torpedo Moskwa, czyli uznana firma obecnie występująca na trzecim poziomie rozgrywkowym. I dwa zespoły ukraińskie FC Dnipro, również trzeci poziom rozgrywkowy. I Kolos Kowaliowka. Ten zespół gra w drugiej lidze ukraińskiej, czyli to jest ich drugi poziom rozgrywkowy. Idziemy podobnym cyklem jak rok temu. Też wyjechaliśmy do Turcji i też rozegraliśmy dwie gry, co prawda z zespołami młodzieżowymi, ale też kilku zawodników w tych zespołach dość też uznanych grało z szerokiej kadry pierwszego zespołu. Tutaj też planowaliśmy gry albo z drużynami na swoim poziomie, podobny poziom rozgrywkowy jak u nas w kraju lub wyższy. Udało się to zrobić i myślę, że dwa tygodnie przed ligą myślę, że to będą dobrzy sparring partnerzy.
Jeżeli jest trzecie miejsce w tabeli, które na koniec sezonu dawałoby awans do pierwszej ligi, jeżeli Warta ma za sobą udaną jesień, no to postawmy cel, awans do pierwszej ligi.
Wiadomo, że dalej będziemy się koncentrować na tym, na czym mówiłem w lipcu, że kluczem jest teraz dla nas mecz z Rowem Rybnik i go będziemy chcieli rozstrzygnąć na swoją korzyść. Jeśli się to uda, to nam da kolejne trzy punkty w tabeli. Tamte drużyny też wszystkie, które z nami rywalizują, nie będą na pewno spały i też się przygotowują, też chcą zaistnieć w tej lidze, ale no my będziemy dążyć mimo tego, żeby przynajmniej tej pozycji w czerwcu nie stracić.
Jeden z transferów w drużynie poznańskiej Warty przed rundą wiosenną to powrót na drogę dębińską Pawła Piceluka. Wracasz bogatszy doświadczeniem po kilku latach?
No myślę, że tak. Na pewno spore doświadczenie nabyłem poprzez te teraz lata, gdzie po prostu miałem ten rozbrat z Wartą Poznań. No ale teraz wróciłem, chcę tutaj pomóc chłopakom w awansie i mam nadzieję, że zrealizujemy ten cel.
Jesienią była pierwsza liga, był Raków Częstochowa, ale pewnie nie takie występy, jakich byś marzył, stąd pewnie łatwiej było podjąć decyzję o powrocie do Warty.
Myślę, że za dużo szans nie dostałem w pierwszej lidze. Miałem kilka innych propozycji, między innymi też jedną jeszcze z pierwszej ligi i kilka ofert z drugiej, ale Warta była najbardziej konkretna i najbardziej perspektywy mnie przekonały i przyszłość do tego, żeby tutaj przyjść.
I trener Warty, zapraszając do drużyny, i szefowie klubu powiedzieli jedno, chcemy zawodnika, który nam gole będzie strzelał.
Z takim założeniem tutaj przychodzę, tak? Takie są oczekiwania. Wiadomo, napastnika rozlicza się z ilości bramek, asyst, więc tutaj mam nadzieję, że swoim doświadczeniem pomogę. Myślę, że będziemy w czerwcu świętować awans.
Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando.
Za 25 minut, godzina 20, Polskie Radio Poznań, audycja Sportowe Rytmie. Gorąca informacja ze Skierniewic. Zakończony mecz o złoto halowych mistrzostw polskich hokeistów na trawie. To była wewnętrzna poznańska rywalizacja pomiędzy WKS-em Grunwald a AZS-em AWF-em Poznań. Wojskowi po raz kolejny mistrzami kraju wygrali ten finał 8-4. Aż 5 goli w tym meczu dla drużyny wojskowych strzelił Artur Mikoła. Po jednym dołożyli Hulbuj, Kasprzyk i Majszak. Dla AWF-u gole zdobył dwa trafienia Pawlaka, po jednym Ferenca i Nowakowskiego. Grunwald, AZS AWF Poznań 8-4 i wojskowi mistrzami Polski w halowym hokeju w sezonie 2017-2018. A u nas już za półtorej minuty spotkanie z wioślarskim trenerem Marcinem Witkowskim. Sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta.
Dicen que uno no sabe lo que quiere.
znakomity bieszczadzki trener, pan Marcin Witkowski. Pamiętamy twórca złotego medalu olimpijskiego naszej dwójki, Natalia Mada i Magdalena Fularczyk-Kozłowska, obecnie pracujący z narodową reprezentacją Niemiec, ale jednocześnie będący wiceprezesem poznańskiego jak najbardziej klubu Tryton. No i czasami, no rzadziej pana teraz spotykamy. No więc pytanie takie banalne, co słychać?
No jest dobrze. Jesteśmy na etapie pracy w klubie odnośnie nowych projektów finansowych. Rozliczamy rok poprzedni. Wystąpiliśmy o nowe wnioski. Klub działa, funkcjonuje. Dwóch młodych pręż trenerów uczy młodzież wiosłować. Pod moim okiem, chociaż tego oka tam jest niewiele. Staram się im podpowiadać jak tylko potrafię. I co jeszcze pamiętam z tych lat, kiedy sam pracowałem z tymi najmłodszymi. Także Tryton zawsze był, będzie. Obchodziliśmy 105-lecie pod koniec ubiegłego roku. 105-lecie założenia klubu. Jest młodzież, są wioślarze, jest sprzęt. Mam nadzieję, że będzie to się rozwijało tak jak do tej pory i ta młodzież pojawi się również kiedyś na torach międzynarodowych, a może i sięgnie gwiazd tak jak dziewczyny.
Panie trenerze, to teraz trochę za Odrę zaglądamy. Jest jakieś porównanie, jeśli chodzi o komfort pracy? Niech pan będzie szczery. Bycie trenerem wioślarskiej reprezentacji kobiecej Niemiec, a kiedyś reprezentacji Polski.
To wygląda troszeczkę inaczej. W Polsce bardzo dużo czasu spędzaliśmy na zgrupowaniach, ponad 260 dni w roku zgrupowań, wyjazdów. W Niemczech ta praca dopiero dąży do tego, tam się zmienia system, jest centralizacja, to wszystko ma się rozegrać pod koniec roku 2018, więc na tą chwilę jeszcze ten cały system zostaje wdrażany. W związku z tym trochę więcej czasu w domu, ale organizujemy także zgrupowania weekendowe w moim ośrodku w Berlinie, który ma być docelowo ośrodkiem głównym. No i zaczynamy, w lutym jedziemy na pierwsze zgrupowanie do Portugalii.
Oczywiście w Niemczech musi być taki ordnung, musi być konkretny plan. Plan na Tokio jakiś jest medalowy, jeśli chodzi o pańskie podopieczne, te niemieckie.
Ach, nie mogę tutaj zdradzać za dużo i nie chcę zapeszać, ale no moim celem oczywiście jest walka o medale i nie będę tego ukrywał. Zawsze tak było. Chciałbym powtórzyć wyniki z Rio, co byłoby spełnieniem moich marzeń i sięgnięciem gwiazd z reprezentacją niemiecką, ale to już jest jakby cel sam w sobie realizacji własnych planów zawodowych i tej pasji sportowej, sprawdzenia się, potwierdzenia pewnych rzeczy. Natomiast no jest ogromny potencjał i nie brakuje niczego, aby ten cel realizować.
It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the
Spore emocje przeżywają dzisiaj kibice siatkówki we Wrześni. Mecz pierwszej ligi siatkarzy. Miejscowy Crispol podejmuje zespół AZS-u Częstochowa. Dwa pierwsze sety wygrane przez gospodarzy, a później w dwóch kolejnych lepsi akademicy z Częstochowy. I tym samym o losach całego meczu rozstrzygnie tiebreak. Zakończyło się już także spotkanie drugiej ligi koszykarzy. Zespół Kosza Pleszew na wyjeździe przegrał z Polkontami Maksymus Kąty Wrocławskie 71-87. Przypomnijmy, że w meczach Ekstraklasy koszykarek porażki wielkopolskich drużyn Enea AZS Poznań uległa w Lublinie akademiczką 67-80, a Ostrowia przegrała w Bydgoszczy z Artego 66-85. Za 17 minut godzina 20. Teraz o jeździectwie. Wprawdzie do festiwalu jeździeckiego w Baborówku, tradycyjnej imprezy, pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale w tym tygodniu pojawiły się ciekawe informacje związane z tegoroczną odsłoną tej właśnie imprezy, tych właśnie zawodów.
To jest bardzo atrakcyjna impreza nie tylko dla kibiców, ale dla całych rodzin. Co roku w Baborówku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Jeździeckich, czyli zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Dyrektor imprezy Henryk Święcicki. Kiedy możemy zaprosić do Baborówka w tym roku? Bo wiem, że kibice chcą już sobie tą datę zaznaczyć w kalendarzu. I czy rośnie ranga zawodów?
Zapraszamy serdecznie na kolejny Festiwal Jeździecki Baborówko w ostatni weekend maja, od 24 do 27. Ranga sportowa. Dalej organizujemy konkurs CIC 3 gwiazdek jako główny konkurs zawodów, ale jest to już poziom tak naprawdę mistrzostw Europy w tej konkurencji, więc coś niezwykłego pod kątem sportowym, ale no mamy niezwykłą przyjemność ogłosić i powiedzieć, że rośnie ranga puli nagród finansowych. Dzięki mecenatowi pana Romana Roszkiewicza te zawody będą dotowane łączną pulą nagród 425 tysięcy złotych, z czego zwycięzca głównego konkursu zainkasuje premię 100 tysięcy złotych. To rekord wszechczasów w Polsce. Po raz pierwszy właśnie uda się zorganizować taki konkurs, gdzie będzie tak duża pula nagród. Ponadto plasuje nas to w tym momencie na 7 miejscu najwyżej dotowanych imprez na całym świecie, więc jest to ogromne wydarzenie i liczymy na to, że dzięki właśnie tej puli uda się pozyskać naprawdę czołówkę z całego świata.
Impreza rośnie z 3 do 4 dni.
Właśnie ze względu na rangę, na spodziewaną frekwencję rozszerzamy imprezę z 3 do 4 dni. Rozpoczniemy już w czwartek, przez pierwsze dwa dni próba ujeżdżenia. W sobotę natomiast najciekawsza część, czyli cross, próba terenowa, a w niedzielę zakończymy zmagania skokami, ceremonią zwycięzców i to, na co wszyscy będą czekać, czyli właśnie wręczeniem premii finansowych.
Wyższa pula nagród oznacza lepszych zawodników?
Trzeba powiedzieć, że w Baborówku już w historii startowali najlepsi zawodnicy, między innymi 2015 rok Sandra Offert, mistrzyni świata, więc mamy doświadczenie z takimi zawodnikami, ale liczymy na to, że dzięki właśnie takim premiom finansowym cała czołówka się stawi. Czynimy starania, żeby zaprosić tych najlepszych zawodników, ale też traktujemy to jako wielką szansę dla naszych, dla Polaków, że będą mogli rywalizować właśnie tutaj na własnym terenie z takimi dobrymi jeźdźcami.
No właśnie, bo ciężko czasami polskim zawodnikom dostać zaproszenie na dobre zawody zagraniczne, no to w takim razie dobre zawody trzeba zorganizować w Polsce.
Tak jest, o ile trzeba powiedzieć, że na zawodach trzygwiazdkowych generalnie w Europie, Polsce zawodnicy nie mają problemu startować, ale na zawodach typu Aachen czy badminton, czyli na najwyższej rangi, gdzie pule nagród właśnie oscylują koło takich kwot, bardzo trudno się dostać polskim zawodnikom, dlatego tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że wsparcie naszego mecenasa powoduje to, że ci polscy zawodnicy mają szansę na rozwój, na podnoszenie swojego poziomu i walki właśnie o takie premie tutaj, na naszym gruncie.
Misja zawodów się nie zmienia, nie tylko sport, ale też wydarzenie dla całych rodzin.
Tak, to jakby towarzyszy nam od początku organizacji tej imprezy i oprócz tego sportu na najwyższym poziomie, który staramy się tutaj wprowadzać, to cały czas myślimy o tym, żeby było to również to wydarzenie dla rodzin, dla znajomych, to, żeby można tutaj po prostu ciekawie spędzić czas w kontakcie z naturą, bardzo o to dbamy, o to liczymy, że w dzisiejszych czasach, gdzie tak pędzimy, gdzie cały czas jesteśmy zabiegani, żeby chwilę odetchnąć, spędzić weekend na łonie natury poza miastem, i do tego wszystkich zachęcamy.
Dwie duże imprezy organizowane są co roku w Baborówku. No to już wiemy, że ostatni weekend maja, od czwartku do niedzieli, Międzynarodowy Festiwal Jeździecki.
Druga impreza to koniec września, 28-30, finał Pucharu Polski, czyli rozgrywek, które właśnie będą przez cały sezon odbywały się w Polsce. Również impreza trzygwiazdkowa, bo w takim konkursie od tego roku zawodnicy będą walczyć o finał Pucharu Polski. I ta impreza będzie połączona z trzecią edycją aukcji koni sportowych, którą też rozwijamy. Jest to dodatkowa atrakcja tego wydarzenia, że oprócz sportowych zmagań możliwość zakupu koni właśnie w ostatni weekend września w Baburówku będzie miała.
Z Henrykiem Święcickim juniorem rozmawiał Grzegorz Hałasik. Wyjeżdżamy z Baburówka, jedziemy dalej na północ, aby sprawdzić, jak wygląda kondycja sportu w Pile i okolicach.
Wicestarosta powiatu pilskiego, pan Przemysław Pochylski. Panie starosto, 2017 za nami, 2018, gdy myślimy o pilskim sporcie tak szeroko, to zaglądamy do tego głównego środka, czyli do Piły. Myślimy o siatkarkach Enei i PTPS-u, myślimy o koszykarzach basketu Piła, myślimy także przede wszystkim o żużlowcach, którzy startują na stadionie przy Bydgoskiej. Jak to wygląda w tym pilskim sporcie? Pański ogląd także człowieka sportu.
No powiem tak, każdy w Pile doszło do takiej sytuacji, każdy stara się sobie radzić to jak może. Gdybym powiedział, że jest super fajnie, troszeczkę bym przesadził. Bo niestety środki przekazywane na sport w Pile są zbyt małe. Myślę tutaj o wsparciu sportu kwalifikowanego, bo sport młodzieżowy jako tako sobie radzi i te środki jakoś tam są przekazywane, aczkolwiek ja jestem zdania i właściwie nie tylko ja, że tych pieniędzy na sport dzieci, młodzieży oraz sport kwalifikowany w Pile jest za mało. No i kluby mają ogromne problemy finansowe. Nie ukrywamy, nikt właściwie z zarządu żadnego klubu nie ukrywa, że dzisiaj pieniądze zdobyć od sponsorów jest bardzo ciężko. No i często budżet klubu opiera się o środki właśnie samorządowe, czy to środki gminy, czy środki powiatu, aczkolwiek powiat to jest duży obszar i musi wspierać wiele klubów w każdej gminie powiatu. Także tutaj akurat jeżeli stricte skupiamy się na Pile o tych wymienionych przez pana redaktora klubów, no to główną rolę odgrywa pan prezydent i środki budżetowe miasta Piły. No a jak wiemy, procent przekazywanych z budżetu, rekordowego budżetu w 2018 roku, bo ponad 350 milionów budżet miasta, środki na sport są bardzo znikome, nieporównywalnie niższe od innych miast naszego województwa wielkopolskiego.
To teraz zerkamy szerzej, to co jest także w obszarze pańskich zainteresowań i kompetencji, czyli powiat pilski.
Tu środki na sport zostały przekazywane coraz większe. Kwota ogólna wzrastała. Obecnie jest to 650 tysięcy złotych. Mówimy tu o sporcie na sport dzieci i młodzieży, ponieważ tylko taki możemy wspierać. W porównaniu do kończącej w 2014 roku zarządzania powiatem przez koalicję Platformy i PSL-u, wtedy to było około 350 tysięcy złotych, także ponad prawie połowę więcej środków, prawie 100% więcej środków dajemy na sport dzieci i młodzieży, a i tak cały czas uważamy i szukamy tych pieniędzy, bo wiemy, że to są tak czy tak za małe pieniądze, powinno być tych środków więcej, no ale staramy się z tego, co mamy, to jednak inwestować w dzieciaków i w młodzież.
Wiadomo, sport dzieci i młodzieży, ale później przejście jakieś kluby poza tymi wymienionymi działającymi w Pile, które można pochwalić z czystym sumieniem?
Każdy klub praktycznie, czy to jest Pogoń Łobrzenica, czy Jelka jest Wysoka, już mówię tutaj o powiecie, to są kluby, które szkolą dzieci i młodzież. Tam mamy mnóstwo sekcji młodzieżowych. No tych dzieci tam jest po 200-300 w tych klubach, także no to są potrzeby. Bo oczywiście każdy z tych klubów w powiecie pilskim też otrzymuje pieniądze z gminy, czy to jest Wyżysk, czy to jest Wysoka, czy Łobrzenica, ale my jako powiat staramy się również jakimiś tam środkami ich wspomagać. Pile, no oczywiście te środki są największe, przekazywane na Piłę, bo to jest największe miasto naszego powiatu. No tam idzie ponad 50% naszych środków. W większości na kluby właśnie PTPS, Joker, Futsal, kluby piłki nożnej szkolone dzieci i młodzieży, klub żużlowy, dużo środków idzie, koszykówka również, także tutaj w Pile, jeśli chodzi o stricte o stolicę powiatu, to również tych środków przekazujemy bardzo dużo. No i będziemy to robić w latach kolejnych zapewne.
Tomorrow.
dokładnie 17 marca podczas kolejnej gali boksu zawodowego organizowanej przez Fundację Wielkopolski Boks zobaczymy w akcji m.in. Patryka Szymańskiego, Kamila Gardzielika czy Aleksa Streckiego. Dla organizatorów gali na poznańskim Morasku marcowa gala to także początek nowego etapu w ich działalności, ale więcej już w materiale, który przygotował Dawid Cytrowski.
Prezes Fundacji Wielkopolski Boks, promotor w grupie promotorskiej Boks Poznań Profi Team Włodzimierz Rzadkiewicz, wchodzicie w nowy projekt RCP. Co tak naprawdę kryje się pod tą marką i co to oznacza dla Was, dla poznańskiej grupy promotorskiej?
Rozwój, przede wszystkim rozwój. Nie chcemy organizować gal na poziomie, powiedzmy, drugoligowym, trzecioligowym. Chcemy być w tej ekstraklasie, chcemy dogonić tych największych. Wiadomo, że no nie jest to proste, wymaga to czasu. Poprzedni rok jakby pokazał, że no potrafimy organizować gale, ale nie zadawala nas to. Chcemy na tych galach, żeby były coraz lepsze nazwiska, a do tego są potrzebne, no są potrzebni ludzie, którzy mają pasję, mają pomysł, mają pieniądze.
Jak doszło w ogóle do zawiązania tej współpracy? Jak to się wszystko zaczęło?
No to bardzo taka fajna sprawa. Wspólni znajomi po prostu ogłosili, że chcą chłopaki, dziewczyny tutaj z RCP jakby rozwinąć coś nowego i zaproponowali mi jakby pomoc, jak chodzi o stronę sportową, tak, bo oni mają jakby dobry ten marketing, mają możliwości, ale jak chodzi o sport, no to nie mają doświadczenia i to doświadczenie my im gwarantujemy.
Pan mówił o tych coraz głośniejszych nazwiskach. Już podczas tej najbliższej gali w marcu pojawią się dwa w miarę głośne nazwiska na polskim rynku. Patryk Szymański i Kamil Gdzielik to co prawda nie są wasi zawodnicy, ale dzięki temu, że ich wypożyczycie, można w pewien sposób no, napędzić koniunkturę, mówiąc tak kolokwialnie, prawda?
No dokładnie i to jest ta kwestia dogadania się, mówię, z innymi promotorami, a jest to w tej chwili no, bardzo ciężkie. Ludzie to śledzą i wiedzą, że no, są jakieś tarcia między różnymi grupami, każdy dba, wiadomo, o swoje interesy. Ja mam dobre relacje akurat z tymi promotorami, od których mam zawodników, czyli od Marcina Piwka, Marcina Turkowskiego bodajże i Andrzeja Wasileckiego. Są to dwie inne grupy, ale no mam tam jakby dobre relacje, ale też nie zamierzamy spocząć na tym, bo mamy zamiar wypromować naszych zawodników. Jak widać na tej gali już też więcej zawodników Profi Team się pojawia.
Trener w grupie promotorskiej Boks Poznań Profi Team Wojciech Komasa. Panie trenerze, z tych zawodników, których pan ma pod okiem, kogo zobaczymy 17 marca podczas gali na poznańskim Morosku?
To znaczy tych, co mam, to chyba wszystkich, bo i Patryk, którego teraz trenuję, co prawda teraz do Stanów będzie wylatywał. Aleksa to też nasz zawodnik, co prawda wyjechał, ale wróci te parę dni, jeszcze będziemy trenować razem. No i oczywiście te dwie nasze dziewczyny, Ewelinę i Dorotę.
Z Aleksem bardzo ciekawa historia, bo on zdecydował się wyjechać do siebie na Ukrainę i tam przygotowywać się do tej walki.
Generalnie plan jest zrobiony, on mi wszystko przysyła. Co robi, a generalnie tak stwierdziliśmy, żeby pojechał do domu, bo tak za mamą tęskni, on był taki tu samotny i faktycznie nie chciałby się w ogóle trenować, bo stale myślał tylko dom, mama i stwierdziliśmy, że tam się będzie przygotowywał, przyjedzie 10 dni przed, go tak naprawdę to nie trzeba pilnować, to jest zawodowiec, on wie jak trenować, on już jest i w amatorstwie i teraz w zawodowstwie doświadczonym zawodnikiem.
Walkę wieczorów podczas kolejnej gali boksu zawodowego w Poznaniu stoczy wychowany, urodzony w Koninie wielkopolanin z krwi i kości Patryk Szymański. Nie znasz jeszcze rywala, ale rozumiem, że jakieś marzenia co do tego rywala są.
Znaczy konkretnych nazwisk jakoś z promotorem nie ustalaliśmy. Promotor wybrał trzech rywali. Widziałem wszystkich trzech. Jakby nie ingeruję w to, kto będzie rywalem. Ja jestem sportowcem i jakby chciałbym jakby największych wyzwań, ale mam nadzieję, że promotor jakby prowadzi moją karierę dobrze i będzie to kolejny po prostu etap w mojej karierze, kolejny sprawdzian i każda walka ma mnie rozwijać. Mam nadzieję, że ten pojedynek też taki będzie i po prostu przybliży mnie do upragnionych walk o Mistrzostwa Świata.
Dwie walki stoczyłeś w 2016 roku. Tak się zastanawiam, czy ty gdzieś podskórnie nie czułeś, że to trochę mało, jak na pięściarza w twoim wieku, gdzieś w sile wieku, który pewnie rwie się do tego, żeby walczyć jak najczęściej?
Dwie w 2016 i tylko jedno w 2017. Wiadomo, że chciałbym walczyć częściej, chciałbym walczyć minimum 3-4 razy w roku, ale no, niestety zeszły rok był jaki był. Mam nadzieję, że jakby ten czas takiej przestoju jest za mną i teraz będę toczył regularnie pojedynki.
17 marca 2018 roku w hali uniwersyteckiej na poznańskim Morasku właśnie ta gala pięściarstwa zawodowego, o której słyszeliśmy w materiale Dawida Cytrowskiego. Ale póki co mamy niedzielę, 28 dzień stycznia 2018. Nie wiem, Wojtek, czy domyślasz się, jaka jest dzisiaj informacja dnia?
Myślę, że taka, iż Kamil Stoch...
A wcale nie. 40. urodziny Gianluigiego Buffona, włoskiego piłkarza, bramkarza narodowej reprezentacji, rekordzisty pod względem występów składra Cura. 20. urodziny obchodzi podparyski wielki stadion Stade de France. No to teraz ze spokojem już o Kamilu.
Tak jest, ja skoncentruję się na informacjach spoza kartki z kalendarza. Słoweniec Anze Semenicz wygrał indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Najlepszy Polaków Stefan Hula zajął 4. miejsce. Poniżej oczekiwań zdecydowanie Kamil Stoch, który był dopiero 38, nie awansował do finałowej serii i stracił także fotel lidera pucharowego cyklu. Szwajcar Roger Federer wywalczył 20. wielkoszlemowy tytuł w karierze. W dzisiejszym finale tenisowego Australian Open pokonał w Melbourne Chorwata Marina Cilicza 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 i 6-1. Na krajowych parkietach dwie porażki w Ekstraklasie Krzykarek wielkopolskich drużyn. Enea ZS Poznań przegrała w Lublinie z Akademiczkami 67-80, a Ostrowia uległa w Bydgoszczy Artego 66-85. Halowym mistrzem Polski w hokeju na trawie została ekipa Grunwaldu Poznań. W finałowym meczu w Skierniewicach pokonała dzisiaj AZS AWF Poznań 8-4.
Dzisiaj także zwycięstwo piłkarzy ręcznych Energii MKS-u Kalisz z Piotrem Kowianinem, a o piłce ręcznej pierwszoligowej, ale w kobiecym wydaniu będzie mowa jutro w sportowej arenie Radia Poznań. Po godzinie 22 spotkamy się z przedstawicielami dwóch klubów żeńskiego szczypiorniaka MKS-u Urbisy Gniezno. Będzie z nami wiceprezes tego klubu pan Janusz Pudelewicz, a także trener zespołu Robert Popek oraz inny wielkopolski przedstawiciel tej klasie rozgrywek piłkarek ręcznych, prezes AP Poznań Monika Krzywicka-Michałowska, a także trenerka Amelia Chmielewska. To jutro po 22, a dzisiaj za wspólnie spędzony czas w tym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie już Państwu dziękuję. Realizujący program Paweł Kretkowski oraz ci, którzy audycję przygotowali i prowadzili,
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.